Witajcie w naszej dzisiejszej analizie. Bierzemy dzisiaj na warsztat temat bezpieczeństwa w sieci. Coś, co, no wiesz, często traktujemy jako pewnik.
Tak, dokładnie.
Opieramy się tutaj na artykule SSL jest do bani, który ukazał się jakiś czas temu w serwisie randomseed.pl. No i chcemy zrozumieć, dlaczego te popularne protokoły, SSL i jego następca TLS, no niby fundamenty bezpiecznego internetu, mogą mieć jednak ukryte, ale całkiem poważne słabości.
Właśnie. Artykuł, o którym mówisz, używa takiej moim zdaniem bardzo trafnej analogii do zaufania w systemie finansowym. Wiesz, handel działa, bo ufamy waluce, ufamy emitentowi tej waluty. A w sieci, no cóż, to zaufanie opiera się na cyfrowych gwarantach. Tylko pytanie, co jeśli ci gwaranci, no, nie są tak niezawodni, jakbyśmy chcieli? Albo jak nam się wydaje?
No właśnie, to jest dobre pytanie. Spróbujmy to rozpakować. Jak te gwarancje bezpieczeństwa w SSL TLS właściwie działają? Co tam jest pod spodem?
No więc sercem całego systemu jest tak zwana infrastruktura klucza publicznego, PKI. I co ważne, urzędy certyfikacji, znane jako CA, prawda?
Tak, CA. Kojarzę.
To właśnie one wydają te cyfrowe certyfikaty. Takie jakby, no, cyfrowe dowody tożsamości dla stron internetowych. Zgodne ze standardem X509.
Okej.
I teraz. Nasze przeglądarki, systemy operacyjne, one mają wbudowaną listę. Listę setek takich zaufanych urzędów. Z całego świata.
Czyli, rozumiem, przeglądarka widzi certyfikat strony, patrzy na podpis i sprawdza, czy ten podpis pochodzi od kogoś z tej listy zaufanych. Wydaje się proste. To gdzie jest ten haczyk?
Haczyk, no właśnie. Haczyk polega na tym, i to jest kluczowe, że każdy z tych setek zaufanych CA.
Każdy. Niezależnie skąd.
Tak. Dokładnie każdy. Nieważne, czy ma siedzibę w Stanach, w Chinach, czy w małym europejskim kraju. Każdy ma techniczną możliwość, techniczną władzę, żeby wystawić w pełni ważny certyfikat dla dowolnej domeny na świecie.
Czyli urząd certyfikacji, powiedzmy, z jakiegoś niewielkiego kraju może wystawić certyfikat dla Google.com? Albo dla mojego banku?
Dokładnie tak. Nie ma tu żadnego podziału jurysdykcji domenowej, żadnych regionalnych ograniczeń. Polski urząd może wydać certyfikat dla globalnego serwisu, amerykański dla lokalnego polskiego banku. Pełna dowolność.
O, tutaj to się robi naprawdę interesująco i trochę niepokojąco. Znaczy, że wystarczy, że jeden z tych setek urzędów zostanie, no nie wiem, zhakowany, popełni błąd?
Albo, co gorsza, zostanie zmuszony przez lokalne władze do współpracy, do wydania fałszywego certyfikatu.
No właśnie. Zmuszony.
Z punktu widzenia naszej przeglądarki, całkowicie poprawny certyfikat. Dla dowolnej strony.
I co wtedy?
No i to otwiera drzwi do ataków typu man in the middle, człowiek po środku. Atakujący może podstawić taki fałszywy certyfikat. My jako użytkownicy nic nie podejrzewamy, bo przeglądarka widzi podpis od zaufanego CA, więc nie pokazuje ostrzeżenia.
A w tym czasie
cała nasza komunikacja, powiedzmy z bankiem czy pocztą, może być podsłuchiwana. Może być nawet modyfikowana, a my żyjemy w przekonaniu, że połączenie jest bezpieczne, bo jest ta kłódka, prawda?
Brzmi to naprawdę groźnie, ale czy to jest realne zagrożenie? Czy takie rzeczy faktycznie się działy? Czy mówimy tylko o takiej teoretycznej możliwości?
Niestety to nie jest tylko teoria. Artykuł, na którym się opieramy, przypomina, i słusznie, głośne incydenty. Były wpadki firm Komodo czy DigiNotar.
Pamiętam coś o DigiNotar.
Tak. W obu tych przypadkach doszło do wygenerowania fałszywych, ale technicznie poprawnych certyfikatów dla bardzo znanych domen. To było jak odkrycie, że jeden z zaufanych strażników rozdaje na lewo i prawo klucze do skarbca.
Mhm.
Incydent z holenderskim DigiNotar był na tyle poważny, że firma ostatecznie zbankrutowała. Zaufanie do niej zostało globalnie wycofane przez producentów przeglądarek i systemów. To pokazało, jak kruchy jest ten system.
To naprawdę daje do myślenia. No dobrze, ale co w takim razie zwykły użytkownik może z tym zrobić? Czy ja mogę jakoś zarządzać tą listą zaufanych urzędów? Usunąć te, które wydają mi się podejrzane?
Teoretycznie no. Mechanizmy do zarządzania certyfikatami w systemach operacyjnych istnieją, ale w praktyce to jest koszmar.
Dlaczego?
Po pierwsze, te ustawienia są często głęboko ukryte, mało intuicyjne, przeciętny użytkownik raczej tam nie zagląda, a po drugie, i to ważniejsze, wyobraźmy sobie, że usuwamy zaufanie do takiego dużego CA, jak wspomniane Komodo, które teraz działa jako Sectigo.
No?
Oni obsługują ogromną część internetu, mnóstwo stron używa ich certyfikatów, więc jeśli przestaniemy im ufać, to nagle wielka część sieci zacznie nam wyświetlać błędy bezpieczeństwa. Strony przestaną działać poprawnie.
Czyli to taki system wszystko albo nic.
Trochę tak. Albo ufasz wszystkim na liście, którą dostarczył ci producent oprogramowania, albo ryzykujesz, że utrudnisz sobie dostęp do wielu legalnych i potrzebnych usług. Jesteśmy tu, w pewnym sensie, zdani na decyzje wielkich firm technologicznych.
Rozumiem. Czyli podsumowując ten wątek, mamy globalny system zaufania, gdzie tak naprawdę jeden słaby punkt, jeden skompromitowany urząd może potencjalnie narazić miliony, jeśli nie miliardy użytkowników na całym świecie.
Dokładnie na tym polega fundamentalny problem tej architektury. Co więcej, warto dodać, że na rynku dostępne są całkiem jawnie specjalistyczne urządzenia. Sprzęt i oprogramowanie, często reklamowane dla agencji rządowych różnych krajów.
Do czego?
Zaprojektowane specjalnie do przechwytywania i deszyfrowania ruchu SSL, TLS na dużą skalę. One często wykorzystują właśnie słabości tego systemu CA. Albo inne techniki, na przykład wymuszanie na dostawcach usług udostępnienie kluczy prywatnych ich serwerów.
Czyli narzędzia do masowej inwigilacji wykorzystujące te luki.
Można tak powiedzieć.
A czy są jakieś, no wiesz, techniczne środki obrony? Coś, co chociaż trochę łagodzi to ryzyko, bo brzmi to dość ponuro.
Tak, na szczęście prace nad poprawą bezpieczeństwa trwają. Rozwijane są pewne mechanizmy. Artykuł wspomina na przykład o Perfect Forward Secrecy, w skrócie PFS.
PFS, kojarzę.
To jest technika kryptograficzna. Ona sprawia, że nawet jeśli ktoś w przyszłości zdobędzie klucz prywatny serwera na przykład przez łamanie albo nakaz sądowy, to i tak nie będzie w stanie odszyfrować wcześniej przechwyconych sesji komunikacyjnych.
Czyli utrudnia to takie pasywne, archiwalne podsłuchiwanie.
Dokładnie. To ważny krok naprzód. Powstają też bardziej radykalne pomysły, alternatywne modele zaufania, projekty jak Convergence czy TAC, które próbują odejść od tego scentralizowanego modelu zaufania opartego na CA.
Ale jak rozumiem, to na razie raczej eksperymenty.
Tak, ich adopcja jest na razie, powiedzmy, śladowa. Główny nurt internetu nadal opiera się na starym modelu CA, z wszystkimi jego wadami.
Podsumowując naszą rozmowę, wygląda na to, że pokładamy ogromne zaufanie, może czasem nawet ślepe, w systemie, nad którym my, jako użytkownicy, mamy bardzo ograniczoną kontrolę. A system ten, jak się okazuje, ma fundamentalne słabości w samej swojej architekturze.
I to prowadzi do takiego, myślę, ważnego pytania, które każdy powinien sobie zadać. Na ile jesteśmy świadomi, komu tak naprawdę powierzamy nasze cyfrowe bezpieczeństwo? Naszą prywatność w sieci?
Mhm.
I czy ta obecna scentralizowana struktura zaufania z tymi wszystkimi słabościami, o których mówiliśmy, czy ona na pewno służy interesom zwykłych użytkowników? Może właśnie warto zastanowić się, czy nie nadszedł czas na poszukiwanie i wdrażanie bardziej zdecentralizowanych, bardziej odpornych na pojedyncze punkty awarii rozwiązań.
To jest rzeczywiście myśl, która zostawia z pewnym niepokojem, ale i motywacją do dalszego zgłębiania tematu. Dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję również.